każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o dwóch kolejnych rundach Grand Prix, niedzielnych pierwszych półfinałach w PGE Ekstralidze oraz o wczorajszym finale młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w Zielonej Górze. Na początek Grand Prix w Pradze, tam dwukrotnie zwyciężył gorzowianin Bartosz Zmarzlik z zawodników Falubazu. W piątek trzeci był Martin Waculik, 10 Patryk Dudek, a 15 Antonio Lindbeck. W sobotę Wacul uplasował się na 5 pozycji, Duzers na 11, a Toninho na 13. Obie rundy podsumowuje ocenia nasz ekspert Tomasz Lorek, dziennikarz i komentator Polsatu Sport, który był speakerem na zawodach w Pradze.
Sobotnie zawody u Wojtyszki Raz, tak się nazywa ta uliczka, koło klasztoru benedyktynów, koło cmentarza. Piękna, taka zaciszna część Pragi, jedną stronę Rozynie, w stronę lotniska Wacława Havla, na takim wzgórzu. Stadion jest umiejscowiony przepięknie. No i dosypano na wierzchni. Pewnie gdyby trochę więcej zawodów mogli Czesi odjechać w tym roku, a odjadą dopiero, tam mieli jedne zawody ligowe, a odjadą jeszcze tylko 5 października memorial Lubosza Tomiczka, który zginął tragicznie podczas lotu przylby, zmarł na skutek obrażeń następnego dnia w 1968 roku. Więc na memorial Lubosza Tomiczka Żagar przyjeżdżał przez lat, Jason Crump, Barry Briggs, Tomasz Golobens. Więc na pewno ten tor by się jeszcze inaczej ułożył, ale na pewno nie było źle. W sobotnie zawody na plus, bo sobotnie ściganie było niebo lepsze niż piątkowe. Natomiast na pewno, i to przyznaje Paweł Andraszyk i Petr Andraszyk, czyli duet syn-ojciec, którzy od lat spinają to wszystko w piękną układankę, żeby się budżet zamykał. Na pewno gigantyczny wysiłek podjęli Czesi, żeby robić rundę poza Polską, co też jest ważne, bo trochę by to kadłubowo wyglądało, że pandemiczne mistrzostwa świata tylko są w Polsce rozgrywane. Źle to świadczy o serialu, o cyklu, no ale takie są czasy. Double header. Świetny pomysł, żeby robić double header. Na pewno mnóstwo ciekawych wrażeń dla kibiców, bo kilka wyścigów na pewno było dramatycznych, chociażby finał sobotni, kiedy nie wiadomo było, czy kask Jasona Doyle'a wytrzyma, ale wytrzymał. Doyle pojechał w powtórce. Na pewno wizyta Milana Szpinki, który jest jedynym rodowitym prawdopodobniczaninem, który wygrał za tą przylbę w roku 73, który jest mistrzem świata na lodzie 74, wydał piękną książkę z lato z ledu, czyli z lato zrobione z lodu. Fantastyczni kibice, świetna widownia, w tym fani z Polski, Niemiec, Anglii, Czech, Skandynawii, więc Słowacji. Jest na pewno cieszy to, że cykl ruszył poza Polskę. No i dla Bartka absolutnie przedziwny Grand Prix, bo wygrał na torze, na którym jak dotąd raz mu się udało do półfinału wejść. Czyli wszyscy jechali, polscy kibice do Pragi z myślą, że jeżeli już, to pewnie Dudi albo Maciek będą grali pierwsze skrzypce i wiedli prym. Tymczasem okazało się, że Bartosz wygrał dzień po dniu zawody, co jest absolutnym ewenementem na tak trudnym torze, to, który ciężko rozgryźć, gdzie wydaje się, że start rozstrzygał wszystkim, a nie do końca tak było, bo po trasie było też wyprzedzane sporo, więc nie tylko trzeba być gejterem świetnym, żeby w Pradze wygrywać.
Gorzowianin Bartosz Zmarzlik jest już właściwie o krok od zdobycia tego drugiego tytułu indywidualnego mistrza świata właśnie po tych zawodach w Pradze, po tych dwóch zwycięstwach?
Oczywiście, że żużel, Bartek zresztą sam podchodzi do tego na zasadzie, pora i spać, to już historia. Zawody zapisane w annałach, w kronikach, natomiast prawda jest taka, że kataklizm mógł zabrać tylko 7 punktów przewagi nad Fredim czy 10 nad Wolfindenem, bo ta dwójka ma realne szanse, żeby Bartkowi napsuć krwi, ale w tej formie, w jakiej jest, styl, w jakim wygrał sobotni finał z Tajem Wolfindenem, to na pewno jest prognostyk, że Bartek może być pierwszym Polakiem, który zdobędzie tytuł rok po roku, bo ani Jurkowi Szczekilowi, ani Tomkowi Golobowi też nie udało, więc na pewno jest to wyjątkowa sytuacja. A rok temu Monte Carlo na Gali też nie mówił o tym zbyt śmiało, bo wiedział, jak przewrotny jest Speedway, więc znając jego wyniki w Toruniu, gdzie rok temu co prawda Leon Madsen deptał po piętach, to w kontekście dwóch rund, jakie się odbędą 2-3 października w Toruniu, to na pewno trudno sobie wyobrazić, żeby Bartek tytułu nie zdobył. Oczywiście, że sport jest urazowy i zawsze trzeba dmuchać na zimne, bo 1000 rzeczy może się wydarzyć, natomiast realnie rzecz ujmując, ani Frediego nie jest to ulubiony tor, mimo że ma świetnych mechaników, bo pracuje u niego, były wielu letni mechanik Jasona Doyle'a przeszedł do teamu Freddy Lindgrena, chłopak z Coventry, więc na pewno jest to duży prognostyk dla Bartosza, że będzie to jego wieczór i zdobyłby drugi tytuł z rzędu, więc na pewno jest to ciekawy klimat. Tym bardziej, że jeden z byłych czeskich żużlowców, który oglądał Grand Prix w Pradze, oba wydarzenia, powiedział, że jeżeli nic się nie wydarzy nieprzewidywalnego, to Bartek będzie mistrzem świata 17 razy. To taki czeski żart, ale Ale na to wyglądasz. Lubosz Tomiczek, który wiózł mnie na lotnisko w niedzielę rano, syn tragicznie zmarłego Lubosza Tomiczka seniora, powiedział, że on sam jeździł i wie, co to znaczy, żeby tak przesunąć ciało pupcią, usiąść sobie na błotniku, to trzeba naprawdę być kozakiem i to jest przyjemność go oglądać. Mówi, oglądasz zmarzlika w akcji, to jest autentycznie przyjemność dla oka. Nie tylko chodzi o jego wynik, o to, że jest skuteczny, tylko widzę, że ja zdam mu sprawę frajdę i na pewno jest takim 200% pasjonatem tego, co robi. Przy talencie, który otrzymał naturalnie w kołysce, jest to splot dobrze poukładanych klocków, więc wydaje się, że tylko katastrofa jakaś gigantyczna, której nikt mu nie życzy oczywiście, dałaby szansę Freddiemu czy Wolfindenowi. A myślę, że oczywiście, że Ty i Freddy będą gryźli tor do końca przez piątek i sobotę w Toruniu, ale szanse na zdetronizowanie Polaka są bardzo małe.
Co powiesz o występie zawodników Falubazu w Czechach? Martin Waculik właściwie w obu turniejach w czołówce. Natomiast Patryk Dudek, no to w tej obecnej sytuacji to już musi liczyć chyba tylko na tą dziką kartę na przyszły sezon.
To prawda. Natomiast Martin Waculik, no chłopcy mieli takie fajne spotkanie w sobotę przed zawodami. Tam luźna atmosfera, widać, że najważniejsze jest to, co mi się podoba w tej stawce Grand Prix, co w Pradze było widać gołym okiem, że chłopcy się szanują. To są naprawdę zawodnicy, którzy wiedzą, że kości się trzeba szanować. Martin Waculik po piątkowej świetnej jeździe, bo przecież szedł do finału i stanął na podium, był trzeci zawodnikiem piątkowego turnieju na praskiej markecie, powiedział, że tak naprawdę wszyscy mu wmawiają, to też ciekawostka, wszyscy wmawiają Martinowi, że on zaczynałeś w czeskiej lidze, zresztą to podkreślał też mój kolega speaker, Jiří Hejtík, wieloletni speaker czeskiej rundy Grand Prix. Wszyscy mówią, no Martin zaczynał tutaj u nas, więc to tak jakby sugerowano Martinowi Waculikowi, że on posiada albo magiczny puderek, albo jakiś płyn, albo eliksir, albo talizm, że na pewno zna lepiej ten tor niż inni. A de facto nie przyłożyło się to w ogóle na poprzednie lata. Pokazało, że Martin Waculik wcale w Pradze nie ma jakiegoś sekretu. I Martin odpowiedział tak reporterom czeskim w piątek. Panowie, to ja powinienem się pytać tych, co nie jeżdżą, może, bo oni lepiej się ścigają ode mnie. Ja wreszcie na podium skoczyłem w Pradze po raz pierwszy. A tak naprawdę ja muszę pytać tych, co tutaj nie jeżdżą. Może oni znają sekret, tajemnicę, jak robić dobry wynik w Pradze. Więc no, ten piątkowy występ Waculika był świetny, bo skoczyć na podium zawsze jest trudno. Zobaczmy na jedną rzecz. Jason Doyle był w świetnej formie, świetny startowiec, idealnie spasowany do toru w Pradze, a jednak wykluczenie w półfinale zabrało mu praktycznie pewny awans do finału, bo myślę, że Bartosz miałby problemy duże, gdyby jechała stawka w trójeczkę, a tak najpierw wyfrunął Madsen, później wyfrunął Doyle i w sumie jechali sobie we dwójeczkę z Wolfindenem, żeby wejść. Oczywiście chodziło o prawo wyboru. To pierwsze będzie wybierał pole, ale Doyle miał duże kłopoty, więc na pewno Martin Waculik tym piątkowym występem się przesunął bliżej strefy, natomiast jest tak ciekawie i ciasno na miejscach 4, 5, 6, bo Maciej Genowski ma 71, Leo Madsen ma 70 i Doyle ma 69, więc na pewno Doyle jeszcze miał chrapkę na to, żeby nie tylko do szóstki się wbić, która daje awans do cyklu Grand Prix 2021, ale jeszcze żeby się przesunąć wyżej. Natomiast co do Patryka, no na pewno Dusserz ma wciąż kłopoty zdrowotne, bo ciężko mu się przebić na tyle, żeby przyjechać zdrowym w pełni. Trochę dziurawy tor też nie pomaga Dusserzowi. Zabrakło trochę Patrykowi szczęścia, ogromnego szczęścia, bo tam gdyby punkt więcej zdobył, to mógłby się wtórlać do półfinału, a wtedy już jest loteria i nie wiadomo, co się wydarzy, szczególnie w takim torze jak Praga. Więc dawał z siebie wszystko. To nie był zły występ Dusserza, natomiast przy braku czasu po dzwonach, jakie zaliczył w Gorzowie, po tym szczególnie pierwszym wyścigu w piątkowym turnieju w Gorzowie, to na pewno gdyby Patryk był 100% zdrów, to byśmy oglądali jeszcze lepszego Dusserza, tym bardziej, że on z tej stawki najlepiej sobie radził, bo Maciej Janowski był raz na pudle, był trzeci w Pradze w 2015 roku. Dudy był drugi w roku 2018, kiedy przegrał z Freddym Lindgrenem minimalnie wielką cenę Czeskiej Republiki, a rok temu też, kiedy Jaszczyk Łodzie wygrywał w Pradze, to trzeci był Patryk Dudek, więc tak naprawdę Dudiemu ten tor gryzie. Nawet słynne zawody Bucharu Świata 2013 pokazały, że Patryk lubi ten torek. No a niestety jak brakuje zdrówka i gdzieś punkcie się zgubi, to później stan jest taki, że trzeba liczyć na stałą dziką kartę. Pytanie, czy taką kartę otrzymam? Mi się wydaje, że powinien dostać Patryk do promotora cyklu. Nawet przy założeniu, że utrzyma się dwójka Polaków, Bartek i Maciek, i dochodzi Krzysiu Kaczczak z challenge'u, to myślę, że warto byłoby tą kartę rozważyć, bo to jest pięknie stylowo jeżdżący chłopak, fajny rider, marketingowo świetny magnes dla sponsorów, więc gdyby ode mnie zależało, to Dusserzowi daję jutro tą kartę.
Tyle Tomasz Lorek o Grand Prix. Teraz pomówimy o lidze. RM Solar Faluba z Zielona Góra przegrał w niedzielę w pierwszym meczu półfinałowym PGE Ekstraligi z Fogo Unią Leszno 44-46. Spotkanie analizuje były menadżer Falubazu Jacek Frontczak.
Patryk Dudek powiedział po meczu bardzo ważne słowa. Mianowicie stwierdził, że Unia Leszno, czego się obawiał, wyciągnęła wnioski. Trochę kalendarz nieszczęśliwie dla Falubazu to ułożył, aczkolwiek być może jeszcze niepotrzebnie tutaj wieścimy porażkę, bo pamiętajmy, że to jest dwumecz, jeszcze 15 biegów przed obiema drużynami. Oczywiście krok dalej od finału są Zielonogórzanie, ale to jest tylko krok, bo to jest tylko dwa punkty, to jest jeden wyścig. Tor w Lesznie nie jest torem najgorszym, jeżeli chodzi o kwestie wyjazdowe drużyny zielonogórskiej. Niemniej no, mecz jest przegrany, jest meczem przegranym, co do tego nie ma wątpliwości. I tutaj mam takie wrażenie, że wynik sportowy, ten ostateczny, końcowy, lepszy niż wynika to z przebiegu całego spotkania. To znaczy jazda była gorsza niż wynik, bo zwróćmy uwagę, że Leszczynianie prowadzili od pierwszego do ostatniego wyścigu. Zawsze jednak ta strona goniąca ma tą możliwość zastosowania rezerwy taktycznej, w związku z tym zawsze gdzieś tam może ten wynik podreperować. Natomiast nie zmienia to faktu, że jakby na przestrzeni całego spotkania to Leszczynianie cały czas jakby kontrolowali wynik, mimo tego, że mieli też całą masę określonych problemów. Natomiast Patryk Dudek powiedział wprost, no Unia Leszno odrobiła lekcję. Teraz z jednej strony mówię, nieszczęście i troszeczkę ten układ dla Zielonej Góry nie był najlepszy, bo rzeczywiście trudno sobie wyobrazić lepszego scenariusza dla drużyny leszczyńskiej niż to, że dwa tygodnie wcześniej jadą sobie mecz ostatni Zielonogórzan w rundzie zasadniczej i dwa tygodnie później zaczynają play-offy na tym samym torze. Natomiast z drugiej strony też strona leszczyńska, sygnalizując po meczu, komentując ten mecz, dała do zrozumienia, że zakładali taki scenariusz jako jeden z najbardziej prawdopodobnych. I to, że nie było rezerw taktycznych w pierwszym meczu, no może świadczy o tym, że rzeczywiście przy takim komforcie punktowym, o czym rozmawialiśmy też wcześniej, Unia Leszno mogła sobie pozwolić na porażkę, która absolutnie nie wpływała w jakikolwiek sposób na ich sytuację w tabeli, sytuację przed play-offami, ale z drugiej strony dawała też pewien komfort ustawienia sobie rywala, a tym bardziej potrenowania na torze. Zasłużone zwycięstwo Unii Leszno, mimo, tak jak powiedziałem, tego, że mnóstwo dziur w składzie na czele z Bartkiem Smyktałem, który swego czasu i to w ubiegłym roku, z tego co pamiętam, no to był bardzo dobry wynik jako junior tutaj, a tutaj no drugi mecz z rzędu nie potrafi sobie poradzić.
A kogo punktów w Falubazie zabrakło najbardziej?
Ja myślę, że każdego z chłopaków po kolei. No, otwarcie spotkania, bardzo kiepskie wykonanie Martina Wacolika, ze słynnym już wykluczeniem włącznie, a mimo to chłopak zrobił 10 punktów. Wielu zawodników przy takim wejściu mecz kończy z dorobkiem, proszę mi wierzyć, kilkupunktowy maksymalnie. Natomiast tutaj to świadczy o tym, że Martin jest w dobrej formie mimo wszystko. Jest mocny psychicznie, bo tak te turbulencje go gdzieś tam nie załamały. Juniorzy, ja zacznę od tego, znowu na plus i tutaj z tego, co tak pobieżnie rzuciłem okiem, to chyba nawet punktowo lepiej wypadli niż Leszczynianie. Chyba się tutaj nie mylę. Dominik Kubera pojechał tylko w trzech biegach, to jest jakby inna historia i tutaj uważam, że to jest pewien błąd po stronie leszczyńskiej, bo były możliwości zastąpienia zawodników Dominikiem, ale taka decyzja trenera Barona. Natomiast wracając do drużyny zielonogórskiej, co do Antonio Lindbecka, wszyscy już o tym doskonale wiedzą, moje zdanie też już kiedyś wyartykułowałem. Był moment w tym sezonie, dużo wcześniej, żeby wypróbować gościa. Wtedy tym gościem był Grzegorz Walasek i mam wrażenie, że na tak przyczepnym torze, a Grzegorz naprawdę no może dzisiaj mieć różne problemy w Daugavpils, nie wiem, w Gnieźnie, natomiast na torach przyczepnych i na torze w Zielonej Górze z całą pewnością byłby dużo, dużo bardziej skutecznym zawodnikiem. Jestem o tym przekonany. Oczywiście tego już nie wiemy, natomiast myślę, że można było go sprawdzić w boju wcześniej, dzisiaj nie byłoby tych problemów, ale tak jak powiedziałem, Antonio Lindbeck tutaj niczym mnie nie zaskakuje w tym sezonie. Średnio z ostatnich kilku lat pokazują jednoznacznie, że nie jest to zawodnik, na którego można szczególnie w takich meczach liczyć. Nieźle zaczyna spotkania, czyli dwójką gdzieś tam, jakimś jedynką z bonusem, a później jest tylko gorzej. Michael Jepsen-Jensen to jest w ogóle człowiek zagadka. Znam, tak jak mówiłem wcześniej, miałem okazję powspółpracować, może niezbyt długo, ale mimo wszystko z Michaelem i to jest taki roller coaster, ale taki pod tytułem, ja bym wolał, żeby Michael Jepsen-Jensen robił 7 punktów na zasadzie dwie dwójki, trzy jedynki, a powtarzalnie 6-7 punktów w każdym meczu, natomiast on zaskakuje trójką wtedy, kiedy w zasadzie nikt na niego nie stawia i nagle przywozi dwa kompletnie bezbarwne zera w momencie, kiedy jest, jakby te punkty w końcowej fazie spotkania decydują. Zwrócę Państwa uwagę na bardzo podobny przebieg jego punktacji w poprzednim sezonie w meczu we Wrocławiu. Też dwa zdecydowane zwycięstwa, klepanie po piersiach, tutaj wywiad w telewizji, nagle od momentu, kiedy udzielił, odpowiedział na ostatnie pytanie skończył się jego udział w tym meczu, więc być może to też jest taka podpowiedź, że Michaela do telewizji, do wywiadów po prostu nie puszczać. Oczywiście troszeczkę żartuję, tutaj mają zawodnicy obowiązek, natomiast no Michael to jest zawsze zagadka, tak? Więc, ale to jest zawodnik rzeczywiście na 7 punktów i biorąc pod uwagę jakby całokształt, no to można powiedzieć, że swoje zadanie wykonał. No z problemami, z różnymi kłopotami, no Piotrek tutaj nie zafunkcjonował w tym meczu, ale wydaje mi się, że tutaj warunki torowe mimo wszystko i ta porażka w 12 biegu ze Szymonem Schlauderbachem, gdzie tak naprawdę, jeżeli jest jedna linia do jazdy i z całym szacunkiem dla Szymona, no ale Piotr powinien tam rzeczywiście dwa razy się bujnąć gdzieś tam po płocie, przyciąć, wejść pod zawodnika, bo po sprawie, natomiast nie był w stanie zbudować prędkości, bo Szymek nie popełniał specjalnych błędów, ten motocykl był widać już dobrze dopasowany, ale tak jak powiedziałem, no warunki tutaj torowe absolutnie, szczególnie w tym biegu, no Piotrowi też nie pomogły. Z tego co wiem, też miał swoje określone problemy zdrowotne przed tym meczem, więc być może tutaj należy też upatrywać przyczyn jego słabszej postawy, bo myślę, że 2-3 punkty więcej mógł spokojnie w tym meczu dorzucić. Natomiast pamiętajmy, że przyjechał aktualny jeszcze mistrz Polski i tak jak powiedziałem, po meczu treningowym 2 tygodnie temu, gdzie sami to w ten sposób leszczynianie powoli zaczynali definiować i tutaj ostatni raz powołując się na słowa Patryka Dudka, no odrobili lekcję, w związku z tym tutaj ten wynik jakimś wielkim zaskoczeniem negatywnym w stosunku do drużyny zielonogórskiej nie jest, a z całą pewnością końcówka spotkania i szczególnie postawa, mówię, Martina Waculika, który nie załamał się początkową fazą swojego występu, jednak daje pewne nadzieje na to, że jednak te 15 wyścigów może dobrze spożytkować jeszcze w Lesznie.
Czy Falubas z Pana zdaniem ma jeszcze realne szanse na wejście do finału? No i czy może trener Piotr Żyto powinien zaryzykować jednak z tym gościem zamiast Lindbecka w Lesznie?
Na temat gościa miałem okazję się wypowiedzieć dosłownie 3,5 minuty temu, więc moje zdanie Państwo znacie. A to już jest absolutnie, no jeżeli to nie był ostatni dzwonek, to tutaj jest, to już jest dzwonek już po przerwie. Więc z całą pewnością tak, nie znam oczywiście uwarunkowań kontraktowych i finansowych, w związku z tym tutaj też trudno mi oceniać, jakie są możliwości w tym zakresie. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy jest szansa, oczywiście, że jest szansa i tak jak powiedziałem, mecz Tor Leszczyński, mecz w Lesznie, to jest zupełnie nowa karta, to nie jest strata 10-punktowa, która w mojej ocenie dawałaby już absolutnie bardzo nikłe szanse, tylko to są 2 punkty, to jest 1 wyścig. Widać, że juniorzy zielonogórscy też i na torze w Lesznie potrafią czuć się dobrze. O formę Patryka Martina jestem spokojny. Wszystko jest możliwe. Oczywiście leszczynianie mają pewien komfort w stosunku do zielonogórzan i związane z tym, że akurat to jest ten weekend, w którym nie ma Grand Prix. W związku z tym może absolutnie bezkrytycznie mieć cały zespół na miejscu, aczkolwiek ja też wychodzę z takiego założenia, że przetrenowanie ma niestety też bardzo swoje złe skutki, a trenować się należy tyle, żeby tylko posprawdzać sprzęt. Jeżeli mamy gwarancję powtarzalności toru, to tutaj 3 dni trenowania nic nie wnoszą, mogą tylko i wyłącznie namieszać. Jedynym problemem dla Unii Leszno może być to, że w końcówce tego tygodnia ma nastąpić załamanie pogody. W związku z tym to modzie miało gigantyczne znaczenie, tak samo jak gigantyczne znaczenie w kontekście tego ostatniego meczu. Ma też pogoda i szybko zapadający zmrok. Zresztą zielonogórzanie jechali bodaj pierwszy raz od dłuższego czasu, o godzinie 16.30 spotkanie. A też wielokrotnie o tym mówiłem, jak duże ma to znaczenie w kontekście przygotowania toru. Aczkolwiek samo przygotowanie toru tutaj było całkowicie powtarzalne, ale niestety pojawienie się wilgoci w powietrzu i spadek temperatury o kilka stopni w stosunku do pierwszych wyścigów powoduje to, że sprzęt z całą pewnością przy dzisiejszej charakterystyce niedotykany palcem, absolutnie jeżeli chodzi o zmiany, zupełnie inaczej będzie się zachowywał w trakcie spotkań, w związku z tym cały zbiór tych znaków zapytania wbrew pozorom to jest szansa dla zielonogórzan, którą być może rzeczywiście tutaj klub i drużyna wykorzysta i tutaj nic absolutnie nie jest rozstrzygnięte.
Jeszcze poproszę Pana opinię odnośnie drugiego półfinału, bo teraz Sparta Wrocław, moje Bermudy, Stal Gorzów 46-44, no i też Pana prognoza na rewanż.
W tym przypadku po raz kolejny użyję tej samej formy, że mecz przegrany nigdy nie jest meczem wygranym i tutaj czytając, przeglądając gdzieś tam media internetowe pod tytułem znamy treść SMS-a Władysława Komarnickiego. Szczerze mówiąc bawią mnie tego typu historie, jak myślę też i większość kibiców. Gratulacje z tytułu zdobycia 44 punktów mogą być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to drugi mecz rewanżowy i te 44 punkty, tak jak w przypadku Zielonogórzan 38, wystarcza do tego, żeby awansować krok dalej. Mecz przegrany zawsze jest meczem przegranym. My mówimy cały czas o drużynie wicemistrza mistrza Polski, mówię o Sparcie Wrocław, która w mojej ocenie jest najsłabszym mimo wszystko zespołem z tego miasta od ostatnich kilku lat. I to jest akurat rzeczywiście informacja bardzo korzystna dla gorzowian. Natomiast z całą pewnością to dwa punkty do przodu są wrocławianie i tam dyspozycja dnia, aczkolwiek oczywiście faworytem jest drużyna gorzowska, ale po 30 odjechanych wyścigach, być może wcześniej, oczywiście po 28, być może wcześniej będzie wiadomo, ale jednak 15 kolejnych wyścigów to są szanse dla Taja Uffindena, to są szanse dla Maćka Jelonskiego, dla Maxa Frika, dla Gleba Czugunowa, ale mam niestety wrażenie, że jednak może zabraknąć troszeczkę amunicji, dlatego że wyraźnie też i spadek formy obserwuję u Chrisa Holdera, który miał ten moment, powiedzmy z miesiąc temu, kiedy rzeczywiście trafił ze sprzętem, wszystko wyglądało bardzo fajnie, natomiast we Wrocławiu już no, zabiera się w jednym wyścigu gdzieś tam, wygrywając start i wożąc punkty do mety, natomiast no, będzie brakowało punktu przede wszystkim Maxa Drabika, którego prawdopodobnie w tym meczu nie zobaczymy i to jest ogromna strata dla wrocławian, ale tak jak powiedziałem, za szybko na tego typu gratulacje, wszystko jest jeszcze w grze, natomiast oczywiście faworytem są gorzowianie, ale tak jak powiedziałem, dużo jeszcze zmiennych jest przed nami. No szczęście też gorzowian polega na tym, że jest wolny, czysty, pusty weekend, bez presji Grand Prix, więc można wykorzystać obecność, i to podkreślę, Bartka Zmarzika w parku maszyn podczas treningów, bo myślę, że oprócz punktów, to na dzień dzisiejszy jest to ogromna wartość dodana tego zespołu i myślę, że nawet nie prawa ręka, ale lewa półkula Stanisława Chomskiego, a sygnalizując chęć pomocy chociażby Iversenowi, który jedzie kompletnie w tej chwili do tyłu od strony sprzętowej, też mentalnej, to myślę, że to są atuty, które wykorzysta Stal Gorzów. Niemniej wrocławianie też swoje szanse pewnie mają.
To były opinie Jacka Frontczaka, a pod koniec programu rozmowa z brązowym medalistą młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Norbert Krakowiak wypadł najlepiej spośród zawodników falu bazu. Przypomnijmy, że szósty był wczoraj na zielonogórskim torze Mateusz Tonder, ósmy Damian Pawliczak, a my teraz oddajemy głos popularnemu Norbiemu.
Wiadomo, że zawsze mogło być lepiej, bo jeszcze dwa miejsca wyżej były, ale mogło być też gorzej, więc były to chyba jedne z trudniejszych zawodów, jakich miałem okazję startować, bo bardzo dużo biegu miałem do odjechania i też biegi powtórzone, więc bardzo wymęczające, ale ten sukces, to zmęczenie.
Czyli generalnie jednak cieszy ten brąz, tak?
No zdecydowanie. Na pewno wziąłbym w ciemno taki wynik. No wiadomo, że w przebiegu tych zawodów można docenić, że mogło być lepiej, bo tak naprawdę za jeden wyścig, gdzie był powtarzany trzy razy, no to już trzy razy byłem na prowadzeniu, więc na pewno tego mogę żałować, ale myślę, że nie jest.
Pierwszy raz brałeś udział w takim mini turnieju, w takich dodatkowych biegach?
Tak, no pierwszy raz, bo jako ostatni raz taka rzecz miała miejsce, to chyba na świecie mnie nie było jeszcze, więc z tego co wiem przynajmniej, że dla organizatorów było to pewnym wyzwaniem, żeby to jakoś było układać, więc no na pewno dziwna sytuacja, ale będę mógł się chwalić, że w czymś takim mogłem wziąć udział.
To były też jednocześnie jedne z dłuższych zawodów, w których startowałeś?
Szczerze mówiąc, to podczas takich zawodów trochę traci się rachubę czasu, więc no na pewno były długie, ale dzisiaj na spokojnie obejrzę te wizji. Podejrzewam, że dopiero przed telewizorem musiały się odedłużyć, więc byliśmy skoncentrowani na jeździe, na tego czasu nie odczuwaliśmy aż tak.
W jednym z tych biegów dodatkowych miałeś upadek, wstałeś, wszystko jest okej? Okay? Nic tam nie dolega tobie?
Nie, czuję się w porządku. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś obicia są, ale bez żadnych poważniejszych urazów.
Dzisiaj kolejne zawody w Zielonej Górze, Liga Juniorów. Będziesz startował, czy trener da jednak trochę odpocząć?
No tak, z trenerem umówiliśmy się już wcześniej, że będę miał dzisiaj wolne. Pojedzie do mnie któryś z młodszych kolegów, oni też potrzebują jazdy, a ja tej jazdy mam straszającą sezonie, więc na pewno dobrze mi zrobi chwilę odpoczynku, takiej regeneracji, żeby być gotowym na mecz ligowy.
No to jeszcze ostatnia kwestia. Jak się zapatrujesz na ten rewanż w Lesznie niedzielny?
Na pewno nie mamy łatwego zadania. Wiadomo, że przegrywając mecz u siebie, co prawda dwoma punktami tylko, ale jednak to jest przegrany mecz, to zadanie będzie naprawdę ciężkie, ale ten sezon pokazuje, że może się wszystko wydarzyć, więc na pewno będziemy walczyć do ostatnich biegów i zobaczymy, co da się zrobić.
Rozmowa z Norbertem Krakowiakiem zakończyła dzisiejszy magazyn. Dzisiaj o godzinie 17 zawody Ligi Juniorów w Zielonej Górze bez udziału publiczności, a drugi półfinał PG Ekstraligi już w najbliższą niedzielę w Lesznie o godzinie 16.30. Tymczasem za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30. Magazyn Żużlowy, Radia Zielona Góra.